Chwała Bogu. Witam serdecznie wszystkich, drodzy bracia i siostry. Dzisiejsze nabożeństwo, dzisiejsze kazanie jest takim za każdym razem. Pamiątka Wieczerzy Pańskiej to taki czas zastanawiania się. I odczuwam w swoim sercu i wielki zaszczyt, i wielką odpowiedzialność. Słowo Boże nam mówię, że ilekroć będziemy jeść chleb i pić wino, śmierć Pańską zwiastujemy. Dlaczego śmierć? Dlaczego nie zmartwychwstanie? Właśnie jak powiedziałem, to czas zastanawiania się. Sprawiedliwość Boża osądziła Syna Bożego na śmierć za mój grzech. To czas zastanawiania się dla każdego. Chleb łamany to ciało Pana Jezusa łamane za mój grzech. Krew przelana, aby oczyścić mnie. Nie mamy prawa czy zezwolenia na zapomnienie śmierci Pana Jezusa. I właśnie dlatego Słowo Boże mówi, ilekroć będziecie jeść i pić z kielicha, śmierć Pańską zwiastujecie. Tam na krzyżu Golgoty stało się wielkie dzieło zbawienia, pojednania z Bogiem ludu Bożego. Ja przeczytam z objawienia Jana, 22 rozdział, 14 werset na początek, słowa Pana Jezusa. Nawet 13 jeszcze przeczytam. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Jeszcze raz 14 werset. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Pan Jezus mówi o tym, że błogosławieni ci, którzy mają wyprani szaty, które piorą swoje szaty, i piorą po to, aby mieć prawo. Zauważcie. Brama nieba otwiera się nie przez chęć, a przez prawo. Zbawienia dostąpią nie ci, którzy chcą, a kto ma prawo wejść. I to jest bardzo ważne dla zrozumienia Duchu Ewangelii. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, czytamy słowa Jezusa. 13 rozdział od 24 wersetu, my przeczytamy większy tekst, ale na początek tylko jeden werset, 13:24. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. I właśnie widzimy tutaj, że decyduje nie chęć, a prawo wejścia. Ten, komu pozwolono, a pozwolono tym, ze słów Jezusa, kto pierze swoje szaty, kto ma wyprani szaty, kto ma czyste szaty. I właśnie czytamy dalej. 25 werset Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I teraz chcę przeczytać jeszcze z objawienia Jana, a potem będziemy próbować to wszystko podsumować i zrozumieć. 6 rozdział, od 9 po 11 wersety. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli, i wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli, podobnie jak oni, ponieść śmierć. I dalej czytamy 7 rozdział od 13 wersetu objawienia Jana. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je w krwi baranka. Te dwa miejsca Słowa Bożego znowu dotykają tematu szat, czystych szat, wypranych, wybielonych i też szaty, która dana. Słowo Boże często mówi o tej białej szacie i właśnie podaje nam kilka metod do uzyskania tej białej szaty. Albo nawet powiem, że to nie są metody alternatywne, która jedna wyklucza drugą, a jakby trzy komponenty utrzymania szaty w czystości. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 5 werset. Bardzo znane miejsce. Ja zacytuję, nie wszyscy musicie go odszukiwać, bo każdy z nas wie, że zna to miejsce. Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Bez przyjęcia działania Bożego nie ma zbawienia. Bez przyjęcia tej białej szaty, którą Bóg daje przez wiarę i przez ofiarę Syna Bożego, nie ma zbawienia. Bez przyjęcia dzieła Bożego człowiek nie może być w czystości. I to właśnie ta szata, która nam dana. Czysty i jasny, czy czysta i jasna odzież. Świętość świętych, sprawiedliwość świętych, która dana w imieniu Jezusa przez Jego ofiarę. Ale też Słowo Boże nam mówi o tych, którzy wyprali szatę i wybielili. Pranie to aktywne działanie. No ja wiem, że najmłodsze pokolenie to wie tylko o tym, że od prania pralka. Ale ludzie mojego pokolenia i starsi to jeszcze pamiętają pranie ręcznie, różne przyrządy do prania. I to pewny wysiłek. To coś, co trzeba zrobić. Samo się nie pierze. I kiedy ktoś próbował wrzucić po prostu jakąś bieliznę czy odzież do miski z wodą i tak wypłukać i potem wywiesić, aby schło, to potem mógł być bardzo zdziwionym, że było brudne, Dopóki mokre było niby czyste, a jak wyschło, to dalej brudne. I właśnie Słowo Boże mówi o pewnym praniu. Coś, co potrzebuje aktywnego działania. Coś, co potrzebuje myślenia w właściwym kierunku, podejmowania decyzji właściwych, czynów właściwych. I Słowo Boże też naucza o wybieleniu, wybielili je w krwi baranka. To nadzwyczajne działanie Boże. Bóg daje szatę. Bóg przez łaskę naucza nas, jak żyć w tej czystości i postępować według Słowa Bożego. I przez swoje nadzwyczajne działania Świętego Ducha, przez objawienie nam mocy krwi Jezusa, wybiela nas. Przez objawienie mocy ofiary. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, od 21 wersetu, czy nawet jeden, tylko 21 werset przeczytam. Pan Jezus mówi tak. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. I moim zdaniem tu chodzi o to pranie. Codzienne pranie swojej szaty albo utrzymanie w czystości. To nie słowa Starego Testamentu, to nie słowa zakonu Mojżesza, to słowa Pana Jezusa, który mówi o wykonaniu Jego słów. I wiemy, że Pan Jezus zostawił dla nas wiele swoich przypowieści, czy nawet wiele swoich praw, czy zakonu. Tak jak miłować jeden drugiego i powiedział, że to nowy rozkaz. Ale też Pan Jezus w 5 rozdziale, 20 werset Mateusza mówi tak, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kiedy pierwszy raz to czytałem, było dla mnie takim trochę zamieszaniem. Jak to wszystko poukładać? Faryzeusze, uczeni w piśmie, najwięcej napiętnowani osoby w Nowym Testamencie, tak się wydaje. W każdym momencie Pan Jezus mówił, biada wam faryzeusze i uczeni w piśmie, biada wam i biada wam. Do innych ludzi mówił, patrzcie jak, czy słuchajcie co oni mówią, ale nie postępujcie jak oni postępują. Potem Pan Jezus opowiada, jak się modlił faryzeusz i ten grzeszny człowiek, który nie mógł podnieść swojej głowy. I z każdego słowa niby Pana Jezusa wynika, że te faryzeusze to najgorsi ludzie. Ale Jezus mówi, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus w Nowym Testamencie podnosi wymagania na jeszcze wyższy poziom. Wiecie, że pranie szaty, chodzenie w Jezusie, chodzenie w łasce Bożej, to nie wystarczy zaliczyć. Kto pamięta, jak się zalicza w egzamin? Studenci, kto ma świeżą pamięć? Czasem się uczyło jeden bilet i potem się modliło, aby go wyciągnąć. I już nie musiał wszystko wiedzieć, tylko wyciągnął właściwy ten bilet, powiedzieć parę zdań, zaliczyć przynajmniej na truje i zapomnieć. W Nowym Testamencie Pan Jezus mówi o czym innym. On mówi tak. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Czy nie przesadza Pan Jezus? Przecież to tylko słowa. Przecież to tylko taka głupia myśl w gniewie. I właśnie tu Pan Jezus pokazuje wysokość świętości Bożej. I właśnie dlatego Syn Boży został zabity. I właśnie dlatego zwiastujemy śmierć Pana Jezusa. Bo każda moja niewłaściwa myśl, każde moje niewłaściwe słowo spowodowali śmierć Pana Jezusa. Każdy mój uczynek przyczynił się do tego, że Pan Jezus zmarł. I kiedy zwiastujemy śmierć Pana Jezusa, to jeszcze raz uwielbiamy Bożą sprawiedliwość. Ale też uwielbiamy i dziękujemy Bogu za Jego litość do nas i Jego miłość ku nam. Pan Jezus dalej naucza, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. I dalej Pan Jezus kontynuuje, on mówi, oko cię kusi, wylub go. Ręka, odetnij ją. Nie przysięgaj w ogóle, ani niebem, ani ziemią. Kto prosi, daj. Od tego, kto chce pożyczyć, nie odwracaj się. Ponadto mówię, miłujcie nieprzyjaciół i módlcie się za prześladowców. I podsumowuję to wszystko 48 wersetem. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. I właśnie Pan Jezus podnosi bardzo wysoko wymagania do swojego ludu. Wymaganie do tych, którzy są błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, które dbają o dobre relacje ze swoim Stwórcą, ze swoim Zbawicielem. Ale jak w tych słowach brzmi taki pewny dysonans, czyli niezgodność? Jak? Jednak żyjemy pod łaską, żyjemy w Nowym Testamencie. Są nauczycieli, którzy mówią, na wszystko mamy zezwolenie. Mamy łaskę, która nigdy się nie kończy. Bóg nie patrzy na nic, tylko na serce. Apostoł Paweł, pisząc list do Tytusa, drugi rozdział, on dotyka tego tematu. Do Tytusa, drugi rozdział, od 11 wersetu. On pisze o lasce zbawiennej, o lasce, która dana nam. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Nowy Testament mówi o tym, że łaska naucza, aby my pobożnie żyli. Łaska naucza, abyśmy prali nasze szaty, utrzymywali ich w czystości. I cenili to, co Bóg nam dał jako dar. Jezus, jest napisano, dał siebie, aby wykupić sobie lud gorliwy w dobrych uczynkach. Nie nasze dobre uczynki powodują zbawienia, ale wykupiony człowiek dla Królestwa Bożego, który jest własnością Boga, gorliwy w dobrych uczynkach. O tym Paweł pisał do Tytusa, o tym Słowo Boże mówi do nas. Mateusza 25 rozdział, 21 werset, też słowa Pana Jezusa. Rzekł mu Pan Jego, dobrze sługo, dobry i wierny, nad tym co małe byłeś wierny, wiele Ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Chcę podkreślić jeszcze jedną cechę. Wierność. Rzekł mu Pan Jego, dobrze sługo, dobry i wierny. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale od pierwszego, drugiego wersetu, kiedy pisze też jakby wskazując i o sobie, o jego braciach, z którymi on służył razem, to pisze tak, tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Pranie szaty, utrzymanie jej w czystości, to naśladowanie naszego Pana. Słuchanie i wykonywanie Jego słów i przykazań. Utrzymanie wierności własnego życia. Oczekując Pana od sług Chrystusowych, od szafarzy, tego, co nam powierzone, tego, co nam dane przez łaskę Bożą i moc Świętego Ducha, wymaga się, aby okazali się wiernymi w każdej sytuacji naszego życia. I właśnie tam, w objawieniu Jana, kiedy Pan Jezus powiedział, błogosławieni ci, kto piorą, błogosławieni ci, kto piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramę do miasta. To dalej my czytamy tak, od 16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i rod Dawidowy, gwiazda jasna i poranna. Pan Jezus, przemawiając jeszcze to słowo, on jakby mówię, daje jeszcze tutaj pieczęć. To wierne słowo. Oto przyjdę wkrótce, a zaplata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwofalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i rod Dawidowy, gwiazda jasna i poranna. Biała szata to dar. Ją trzeba prać i chronić od zanieczyszczenia. To też bardzo ważna rzecz, chronić od zanieczyszczenia. Pranie to aktywne działanie nasze, w naszym uświęceniu, w poszukiwaniu oblicza Bożego. Budowanie z Nim relacji. Ale też musimy chronić od zanieczyszczenia. Biała szata łaska naucza. Biała szata Pan wykupił nas, aby my byli gorliwi w dobrych dziełach. W liście do Tesaloniczan apostoł Paweł, 5 rozdział, pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, od 19 wersetu czytamy takie słowa, które też nauczają nas, co znaczy chronić. Chronić swoją szatę, białą szatę, która dana nam od zanieczyszczenia. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, od 19 wersetu. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobrze, czy co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy przypowieści Salomona, tam i pierwszy, i drugi rozdział, i dalej, tam wiele słów napisane o mądrości i bojaźni Bożej. O tym, że bojaźń Boża strzeże człowieka umysł, serce i jego duszę. Bojaźń Boża strzeże duszę i umysł. I o tym czytamy, ja tylko cztery wersety zacytuję z przypowieści. Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę, gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. Bojaźń Boża, poszukiwanie, co jest Jego wolą, odnowienie swojego umysłu przez mądrość, która od Boga. I my wiemy, w Nowym Testamencie jest wiele razy napisano, że świat odrzuca to, co od Boga. W liście do Koryntian Paweł pisze, że świat swojej mądrości nie przyjmuje tych rzeczy, które od Ducha Bożego. Świat swojej mądrości odrzuca mądrość Bożą. Ale nam, aby utrzymywać naszą szatę w czystości, aby chronić się od zanieczyszczenia, bardzo jest potrzebne szukanie woli Bożej w Jego Słowie. Co też może doprowadzić do zanieczyszczenia szaty? To tak oczywiste, grzech. I też świeckie zwyczaje. Grzechy świeckie zwyczaje zanieczyszczają naszą szatę. Zanieczyszczona szata, ona może zamknąć bramę Królestwa Bożego. Może bardzo rygorystycznie, ale to słowa apostoła Pawła w liście do Efezjan. 5 rozdział od 3 wersetu. A rozpusta i wszelka nieczystość, lub chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, którzy nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie, gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalstwa, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Paweł pisze, niech te rzeczy nawet nie wspominają się u was. Nawet w myślach, nawet z dala. List apostoła Pawła do Galacjan, 5 rozdział od 16 wersetu. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiadałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I w tym liście do Galacjan wymienione takie uczynki, o których ani nie chcemy wspominać, o których nie mówimy zazwyczaj, bo wiemy, że to wszystko jest bardzo takim ciężkim przestępstwem. Ale pomiędzy tymi rzeczami jakby schowane takie dwie rzeczy, o których nie tak często mówimy. Właśnie i odszczepieństwo. Biblia Warszawska to podaje tak, że jestem przekonany, większość nie wie, o co chodzi. I to odszczepieństwo to też tak brzmi trochę jakby odszczepieństwo od pewnej grupy, nonkonformizm. Tłumaczenie Popowskiego mówi inaczej. Bałwochwalstwo, magia, wrogość, niezgoda, zazdrość, gniew, kłótnie, rozłamy i herezje. Rozłamy i herezje. Herezje według Słowa Bożego, niezgodność z nauczaniem Jezusa. To, co w naszych czasach nazywane alternatywny pogląd, albo ja mam prawo tak myśleć czy nauczać. I apostoł Paweł pisze wyraźnie i zauważcie, herezję daje w jednym i tym samym miejscu, gdzie daje nieczystość, wszeteczeństwo, rozpustę, bałwochwalstwo, czary. Wiecie, że przez te rzeczy człowiek zanieczyszcza swoją szatę. Przez te rzeczy Bóg zanieczyszcza swoją duszę. Przez nauki niezgodne ze Słowem Bożym. On zanieczyszcza swój duch. O czym będziemy czytać dalej. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł też mówi podobne słowa. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział od 15 wersetu. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Apostoł Paweł, pokazując na grzechu cielesnym, pokazuje, jak to działa. cytując słowa o małżeństwie, bo mówię napisano, ci dwoje będą jednym ciałem i wiemy, że to słowo o małżeństwie, że zostawi człowiek ojca i matkę, jak przyłączy się do swojej żony i będą oboje jednym ciałem. Potem on pokazuje, że człowiek, który grzeszy, oddaje swoje ciało na grzech, łączy się z grzesznym czymś. A potem pokazuje, że kiedy my łączymy się z Duchem Bożym, stajemy się jednym duchem z Nim. A kiedy łączymy się z fałszywą nauką, odpowiedzi nie potrzebujemy, każdy je rozumie. I dlatego Słowo Boże pokazuje nam, że zanieczyszczenie, ono może przyjść w trzech kwestiach. Ciała, kiedy grzeszymy cielesnymi grzechami. Duszy, kiedy karmimy się nie bojaźnią Bożą i Słowem Bożym, tylko filozofią ludzką i różnymi nauczaniami. I duchem. Zanieczyścić ducha można też, kiedy łączyć się z czymś niewłaściwym. I dalej my o tym przeczytamy. Paweł pokazuje, że grzech cielesny zanieczyszcza ciało, a łączenie się z duchem świata zanieczyszcza nasz duch. Drugi list do Koryntian od 6 rozdziału czytamy, 6 rozdział od 14 wersetu i niżej. Pisze tak, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Apostoł Paweł w liście do Koryntian nie daje dla nas żadnej innej możliwości. On pokazuje, że ten, kto się łączy z duchem tego świata, zanieczyszcza się od niego. A Bóg żąda od nas niepodzielonego całego serca oddanego dla Jego chwały, dla Niego. Bóg przemawia, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. Bracia i siostry, wielka tajemnica. Wielka tajemnica, którą Pan Bóg dla nas odkrył. On mieszka w nas. On chce mieć nas na wyłączność. Nikomu nie chce pozwolić, aby miał w nas swój udział. Nie możemy oddawać siebie na nieczystość. Będę się przechadzał pośród nich. Pan Bóg przechadza się pośród nas. Tam, gdzie jesteśmy, gdzie pracujemy, gdzie uczymy się, gdzie studiujemy. Przechadza się w naszych domach, w naszych rodzinach. Przechadza się w naszym myśleniu. Będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Drugi list apostoła Piotra, pierwszy rozdział od trzeciego wersetu. Czytamy dwa wersety. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Piotr w swoim liście pisze o tym, że boska moc i zauważcie, jego chwała i jego cnota, czyli tylko to, co w Jezusie i przez to, co w Jezusie, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Te drogie i największe obietnice darowane nam przez jego chwałę i jego cnotę. I przez chwałę Jezusa, przez Jego czystość, przez Jego cnotę, my stali się uczestnikami boskiej natury. Bóg przez swojego Ducha Świętego w nas czyni to, że możemy być podobni na Niego. Nie w stanie wyprodukować siebie samych, ale kiedy dbamy o czystość, Duch Święty powoduje w nas to, że możemy być podobni do Niego. Kiedy Jego oblicze poszukujemy, On objawia się nam i Bóg dołącza nas do swojej nowej natury. I teraz chcę przeczytać miejsce Słowa Bożego, które bezpośrednio już jakby nasze myśli przywraca do spożywania czy jedzenia i picia ciała i krwi, chleba i wina. Bóg, nasz duch dołącza do swojej natury. I też mówię, że kiedy jemy i pijemy, to stajemy się społecznością i łączymy się też z Nim. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział od 14 wersetu. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Utrzymanie w czystości białej szaty. Pilnowanie od zanieczyszczenia białej szaty. To jest to samo, co łączenie się z Bogiem, naszym duchem. Pamiątka Wieczerzy Pańskiej. To też, jak już na początku powiedziałem, wielka odpowiedzialność, o czym mówię tutaj, ale też odpowiedzialność każdego z nas, o czym myślimy. O czym przypominamy. Pan Jezus zmarł, aby żyli my. Nasze grzechy spowodowali Jego śmierć, ale przez Jego śmierć Bóg powołał nas do nowego życia. Bóg darował dla nas łaskę, która naucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Przez ofiarę Pana Jezusa On wykupił nas, abyśmy byli ludem gorliwym do dobrych uczynków. Pamiątka Wieczerzy Pańskiej. Są takie, no nawet dwa skrajnie zrozumienia w gronie chrześcijan. Jedni nauczają, że to pewna chrześcijańska magia, sakrament, który wszystko uczyni bez człowieka. A drugi znowu mówią, że to taka prosta rzecz, no prawie codzienność. I właśnie nie możemy myśleć ani tak, ani tak. Chociaż jest nawet taki żart, że wierzący ludzie najczęściej mogą być w myśleniach pośrodku, kiedy przechodzą z jednej skrajności do drugiej. I gdzieś w krótkim momencie zatrzymują się pośrodku. Tak nie musi być w naszym życiu. Naszą odpowiedzialnością jest, aby zrozumieć, co przypominamy, kiedy czynimy to, co powiedział Pan Jezus czynić. Wielkość Boga, Jego miłość do nas, uświęcenie, które mamy w Jezusie Chrystusie. I też pamiętanie o tym, że Bóg dał nam białą szatę, którą trzeba prać i otrzymywać w czystości. I też potrzebujemy wybielenia przez krew Jezusa. Kiedy przeczytamy tyle miejsc Słowa Bożego, które pokazują nam taką wielką odpowiedzialność, to czasem człowiek nie wie, jak z tym sobie poradzić. Bardzo łatwo powiedzieć, że jestem niegodnym. Nie mogę, nie w stanie. Wewnątrz może zabrzmieć taki głos oskarżenia. Wiecie, nawet to oskarżenie też musimy rozróżniać. Pierwszy list apostoła Jana, 3 rozdział od 20 wersetu. Że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeśli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. Jan w swoim liście pisze o tym, że czasem serce człowieka oskarża. Też apostoł Paweł w swoim liście pisze, że oskarża człowieka diabeł, szatan. Też kto oskarża braci. I wiecie, to bardzo ważne, aby rozróżnić, o czym myślimy w każdym momencie i nawet kiedy czytamy Słowo Boże. Są momenty, kiedy Duch Święty przychodzi i przemawia do serca, że musisz pokutować i nawrócić się. A człowiek może powiedzieć, to mnie szatan oskarża. Szatan oskarża sprawiedliwych i przebaczonych. Serce i głos sumienia i Duch Święty oskarża człowieka grzesznego. Kiedy dopuszczamy w swoim sercu, w swoim życiu coś niewłaściwe, Pan Bóg dotyka się. I oskarża nie dla potępienia, a dla naszego nawrócenia. Oskarżenie szatana nie musimy w ogóle słuchać, tylko odrzucić. W Panu Jezusie mamy przebaczenie. I kiedy wyznajemy nasze grzechy, to On, będąc sprawiedliwym, wybacza nam. To wielka łaska. I właśnie jakie jest dla nas bardzo ważne, aby zrozumieć, kiedy Pan Bóg przemawia do nas nasze serce. Dzisiaj ja wierzę, że każdy z nas, słuchając te słowa, coś w swoim życiu znalazł do poprawki. I dlatego, że to tak działa łaska Boża, która nas naucza, aby my wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości na tym doczesnym świecie, wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Kiedy Bóg daje na serce, co musimy zmienić, to o tym trzeba z Bogiem porozmawiać. To trzeba przed Bogiem odkryć. O tym trzeba powiedzieć: Panie, przebacz, oczyść. Wyrzekam się tego i nie chcę do tego wracać. Bóg nie potępia, tylko prowadzi nas do pokuty i do prania naszych szat. Dlaczego? Bo błogosławieni ci, kto piorą swoje szaty, aby wejść bramami w miasto. Oczekujemy przyjścia Pana. Oczekujemy tego dnia, w którym będziemy z Nim. Błogosławieni ci, kto piorą swoje szaty. Ja myślę, że każdy z nas chce usłyszeć te słowa Mateusza 25, rozdział 34, werset. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Chcemy usłyszeć ten głos. Chcemy usłyszeć, aby Pan Bóg powiedział to do nas. Ale jak już powiedziałem na początku, decyduje nie tylko chęć, nie chęć, a prawo. A prawo nam dane w Jezusie. Przez drogę upokorzenie się przed Nim. Przez drogę przyjęcie Jego łaski. Przez drogę pozwolenie Bogu, aby Jego łaska nauczała nas i prowadziła. Aby nam utrzymywać szaty nasze w czystości i oczekiwać na przyjście Pana Jezusa. Chcę, aby my teraz powstali i modlili się o to.